Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie. Jak zawsze w środy o tej porze nadajemy z Lwowa Studio Lwów z redakcji Kuriera Galicyjskiego. Wojciech Jankowski, tak brzmi imię i nazwisko mówiącego tylko te słowa, a Karina Wysoczańska audycję realizuje. Jak zawsze, ja nie wiem, to jest jakieś fatum i przekleństwo tej audycji. Boję się mówić, jaka będzie pogoda. Ona generalnie tej wiosny tutaj w Lwowie nie rozpieszcza, ale wiemy również, że w Polsce też jest nie najlepiej stan powodziowy w wielu miejscach. Dzisiaj w Warszawie cały czas jest wysoka fala. Wczoraj były burze, dzisiaj może będą. Nawet w tej chwili jest słońce, ale woda wezbrała. Nasz gość, który dzisiaj też będzie mówił, pokazuje, że woda wezbrała. Stanisław Durys, który będzie mówił w drugiej części audycji. Także jak zwykle, boję się powiedzieć, jaka jest pogoda, bo ona często się zmienia już po audycji i nas generalnie tutaj nie rozpieszcza, tak samo jak nie rozpieszcza w Polsce. Audycja ze Lwowa, ale w dobrym tonie jest gości prezentować jako pierwszych, dlatego Stanisławów pojawi się na początku naszej audycji. Zaczynamy od aktualności, a tam w Stanisławowie, który teraz jest nazywany Iwano-Frankiwskiem, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego zorganizowało czwarte już Dni Kultury Polskiej. Różne były wydarzenia, zaraz Państwu o tym powiemy. Między innymi otwarto wystawę Potoccy na ziemi lwowskiej, Podolu i ziemi halickiej, czyli ród potockich Wielki, to Potoccy założyli właśnie ten gród, trzecie miasto w Galicji, jak się o nim mówiło. Organizatorem było Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego i tak Maria Osidacz, dyrektor tej instytucji, mówiła na otwarciu wspomnianej już wystawy.
Otwieramy dzisiaj wystawę o historii rodów potockich, oczywiście wybranych, tych najbardziej zasłużonych. W znanym magnackim rodzie opowiadamy o znanych nazwiskach i ich rodowodzie, o tym, czym się zasłużyli dla ziemi lwowskiej, halickiej i podolskiej, bo właśnie tak szeroko w tej wystawie przedstawiamy ten ród. To było takim naszym celowym. Nie chcieliśmy opracowywać tylko i wyłącznie tutaj ziemię halicką. Chcieliśmy rozszerzyć troszeczkę ten rodowód po to, aby też ta wystawa mogła, i być może mamy taką nadzieję, będzie się cieszyła zainteresowaniem innych miast i obwodów, w których Potoccy byli. Dzisiejsza wystawa zatem jest takim troszeczkę spacerem, takim malutkim albumem rodzinnym, gdzie moglibyśmy się na chwilkę zatrzymać i poczytać o tak naprawdę wielkich ludziach, ale którzy przeżywali swoje właśnie wzloty, upadki, przeżywali miłości, a i też wielkie skandale rodzinne. To wszystko też w tych wystawach podziwiać można. Pozostałości po Pałacu, który dzisiaj, to już by powiedzieć, kolejne pokolenie próbuje odnowić, tak? Próbuje go troszeczkę tak wyłowić z tej takiej masy zapomnienia, czyli to są na razie tylko puste budynki, w zasadzie obdarte i z historii, i z pamięci, z ozdób, taka szara rzeczywistość. Miasto chciałoby przywrócić temu świetność, dlatego też warto chyba o tym pamiętać, warto zwracać uwagę właśnie na zapomniane kościoły, zapomniane budowle, warto na to zwracać uwagę.
Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, tak mówiła w czasie otwarcia wystawy, a pierwszym wydarzeniem czwartych dni Kultury Polskiej był wykład profesora Tomasza Zaryckiego z Uniwersytetu Warszawskiego Inteligencja, polska elita kulturowa i jej rola w historii Kresów oraz odbudowania państwa polskiego. Na miejscu byli Wołodymyr Harmaciuk i Leon Tyszczenko i oni dla Państwa przygotowali materiały z czwartych dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku, Stanisławowie.
Była niezwykle silna, bo ten galicyjska w szczególności puścizna to jest uniwersytetów i gimnazjów, początkowo austriackich, ale jednak bardzo szybko spolonizowanych. Przede wszystkim ten uniwersytet włoski, który stworzył niezwykle liczne kadry wykształconych i naukowców, i prawników, lekarzy, specjalistów, i oni w momencie odzyskiwania niepodległości odegrali kluczową rolę nie tylko dla Kresów, ale dla odbudowy całej Polski. I tu można na przykład wspomnieć o tym, że o wiele było trudniej w zaborze Prus, części zachodniej Polski, gdzie nie było ani jednego uniwersytetu. W ogóle nie było żadnych uniwersytetów. W Poznaniu nie było uniwersytetu. Dopiero II Rzeczpospolita założyła uniwersytet, który dzisiaj się ma imię Adama Mickiewicza. Troszeczkę polskiej inteligencji się kształciło w Uniwersytecie Wrocławskim, ale to już były, prawda, Śląsk, zupełnie niemiecki obszar. I w momencie, kiedy Polska odzyskała niepodległość w 18 roku, to Galicja, można powiedzieć, eksportowała, podzieliła się inteligencją i wielu Galicjan również stąd pojechało do Wielkopolski, do Poznania, zakładać urzędy, właśnie Uniwersytet w Poznaniu, czyli można powiedzieć, że ta rola inteligencji galicyjskiej była absolutnie ponadregionalna i kluczowa dla odbudowy państwa polskiego. To mamy tak ogromną różnicę w losie inteligencji polskiej i losie inteligencji w krajach pod sowiecką okupacją i innych krajach, w szczególności no, tych, które były w Związku Sowieckim i nawet innych krajach komunistycznych. No, pomimo wszystkich problemów i prześladowań inteligencji, w Polsce jej rola była, znaczy jej status był najbardziej uprzywilejowany, na jej obronną ręką, można powiedzieć, przeszła przez cały komunizm, bo jeśli chodzi o Związek Radziecki, to przede wszystkim najbardziej tragiczny jest, prawda, okres ten międzywojenny, czyli okres stalinowski, gdzie mamy po prostu zagładę, eksterminację, wielki terror, czyli po prostu fizyczną likwidację z ogromnej części inteligencji, która właściwie odradza się dopiero w latach tam 50., 60. właściwie w krajach radzieckich. I to jest taka inteligencja odtworzona w pewnym sensie. Ten, prawda, ten Sołżenicyn używał tego określenia obrazowańsina. Czyli, że w dużym stopniu to są ludzie, którzy nie mieli tradycji rodzinnych, inteligenckich, ale po prostu uzyskali wyższe wykształcenie i często nie do końca umieli wejść w rolę tej inteligencji. Podczas gdy w Polsce mieliśmy Katyń, mieliśmy jakieś tam przez Niemców też hitlerowcy zamordowali istotną część profesury polskiej. Procentowo to i tak wszystko było dużo, dużo mniej niż straty inteligencji w Związku Sowieckim, a stalinizm relatywnie przeszedł w Polsce o wiele łagodniej niż we wszystkich innych krajach komunistycznych. No w ogóle komunizm był inny w Polsce. To było związane przede wszystkim z siłą polskiego społeczeństwa, ale nie tylko inteligencji, również, ale polskiego też chłopstwa i polskiego kościoła. Na przykład niezwykle istotną rolę odegrało to, że polscy chłopi nie pozwolili na kolektywizację. Komuniści polscy, czy tam sowieccy, próbowali w Polsce dokonać kolektywizacji, ale w momencie, kiedy zaczęli zabierać majątki, to doszło do buntów i musieli się poddać. Tak samo polski kościół katolicki był tak silny, że komuniści nie byli w stanie zamknąć ani praktycznie ani jednego kościoła. Prześladowali księży, tam kilku nawet zginęło, ale jako instytucja kościół był tak silny, że nie dali rady i też kościół był też sojusznikiem chłopstwa, ale też inteligencji, szczególnie tej konserwatywnej części inteligencji. Pozwolił przetrwać, a w okresie już tym późniejszym komunizmu to stał się sojusznikiem całej inteligencji. Te silne struktury społeczne, jeśli chodzi o inteligencję, to mówi się o tym, że polska inteligencja była i jest zorganizowana w tak zwanych środowiskach, w takich większych grupach. No, mają silne więzi solidarności, samopomocy i komuniści nie byli w stanie tego złamać. Nawet jeśli część ludzi była prześladowana, pozbawiona pracy, to nie zawsze mogli liczyć na pomoc innych członków środowisk. Ta środowiskowa solidarność spowodowała, że nie udało się komunistom pozbyć inteligentów, a odwrotnie, wręcz komuniści byli niezbędni komunistom do tego, żeby własną władzę zalegitymizować, bo oni potrzebowali uczonych, potrzebowali ludzi kultury, którzy by stworzyli może Polskę komunistyczną, ale jednak Polskę kulturowo polską, która by była przez ludzi przyjmowana jako kraj kontynuujący te polskie tradycje. W związku z tym dla niektórych oczywiście to, co robili inteligenci w komunizmie, no było pewnym przekroczeniem granic, szczególnie lewicowi komunizmie. Dzisiaj jeden tutaj z dyskutantów, prawda, krytykował komunistów w czasie inteligencji polskich, iż kolaborowali z komunistami.
Tak było w czasie czwartych dni kultury polskiej w Iwano-Frankiwsku. Stanisławowie, być może dyskusja była zażarta. To był profesor Tomasz Zarycki z Uniwersytetu Warszawskiego. A my słuchamy Studia Lwów i przenosimy się już do Lwowa, ale to, o czym będziemy mówić, ma również związek ze Stanisławowem. Przy okazji 10. rocznicy wizyty na Ukrainie Lecha i Marii Kaczyńskich, małżonka Andrzeja Dudy, pani prezydent, również w tym roku odwiedzi z okazji Dnia Dziecka Ukrainę i Polaków mieszkających na Ukrainie. Moi koledzy redakcyjni na jak gdyby wniosek czy inspirację Konsulatu Generalnego we Lwowie przygotowali taki materiał. Za tydzień też państwu to zaprezentujemy. To są młodzi lwowiacy, którzy, dwie osoby, mężczyzna i kobieta, którzy jako dzieci 10 lat temu spotkali się ze świętej pamięci Marią Kaczyńską. A to dźwięki Lwowa. Na koniec materiał był nagrywany na rynku w mieście zawsze wiernym. Aleksander Kuśnierz przygotował ten materiał. Tyle osób pomagało przy tworzeniu tej audycji, że boję się, że pod koniec nie wymienię wszystkich, dlatego informuję o tym, że Aleksander Kuśnierz stworzył ten materiał, a kolejny nagrał nasz inny redakcyjny kolega, minister Michał Michalski. Był we Lwowie, był na cmentarzu Orląt Lwowskich. Na miejscu był Andrzej Borysewicz, który nagrał rozmowę z Michałem Michalskim.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Michał Michalski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jesteśmy na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, gdzie właśnie zakończyło się spotkanie Polsko-Ukraińskiej Komisji Eksperckiej, która już od kilkunastu lat nadzoruje wspólnie prowadzone ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika prace konserwatorskie przy wybranych szczególnie cennych nagrobkach. Jak co roku właśnie o tej porze inaugurujemy sezon prac konserwatorskich. Spotkaliśmy się dzisiaj z wykonawcami prac, polskimi i ukraińskimi konserwatorami, którzy w najbliższych dniach rozpoczną prace konserwatorskie przy 10, w tym roku jest 10 nagrobków wybranych, które wybierała jesienią ubiegłego roku wspólna polsko-ukraińska komisja. Kryteriami, według których wybierane są te nagrobki, jest z jednej strony zasługi osoby zmarłej, osoby pochowanej dla Lwowa, czy szerzej dla terenów Galicji, oraz również wartość artystyczna, jeżeli nagrobek jest szczególnie piękny, to również jest poddawany konserwacji. Naszą wielką satysfakcję budzi fakt, że w tym roku pracami konserwatorskimi tu na Łyczakowie objęty zostanie m.in. nagrobek świętego Zygmunta Gorazdowskiego, postaci niebywale zasłużonej, opiekuna biednych, postaci niebywale zasłużonej dla miasta Lwowa. W trakcie tego wyjazdu, oprócz cmentarza Łyczakowskiego, zainaugurowane zostały tegoroczne fazy, tegoroczne etapy prac w jeszcze kilku bardzo cennych obiektach zabytkowych, znanych z pewnością widzom telewizji Kuriera Galicyjskiego. Wczoraj spotykaliśmy się na cmentarzu Janowskim, drugim z wielkich cmentarzy Lwowa, na którym również już drugi sezon prowadzone są prace konserwatorskie. Byliśmy w Katedrze Łacińskiej, gdzie pracami tegorocznego zakresu objęty zostanie witraż Matka Boża Królowa Aniołów nad wejściem głównym do katedry. Jeden z bardzo pięknych barokowych konfesjonałów w katedrze oraz ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej będą finansowane prace konserwatorskie przy figurach apostołów w ogrodzeniu obiegającym katedrę. Byliśmy również w Lwowskim Muzeum Historycznym, gdzie w historycznym pałacu Korniakta w Kamienicy Królewskiej będą w tym roku, rozpoczną się prace konserwatorskie zabytkowego, drewnianego, XVI-wiecznego stropu w sali reprezentacyjnej. Byliśmy, co szczególnie nas cieszy, bo od wielu lat tam we współpracy z ojcami franciszkanami prowadzimy projekty konserwatorskie. Byliśmy zatem w kościele świętego Antoniego na Łyczakowie. W tym roku kontynuowane będą prace konserwatorskie przy cennym bardzo wystroju wnętrz tego kościoła. Ja gorąco zachęcam wszystkich państwa do wizyty w kościele świętego Antoniego, do zapoznania się z efektami tych prac. Dzisiaj jeszcze czekają nas dwa kościoły na Starym Mieście we Lwowie. W Katedrze Ormiańskiej będziemy za kilka godzin spotkamy się i będziemy analizować zaproponowane programy prac konserwatorskich tegorocznego etapu przy malowidłach Jana Henryka Rosena oraz przy mozaice w kopule katedry.
Michał Michalski, rozmowa nagrana z wizytą we Lwowie, rozmowa nagrana, a gdzieżby indziej, albo trzeba w katedrze takich rozmów dokonywać, albo na cmentarzu Łyczakowskim. To było na cmentarzu Łyczakowskim. Andrzej Borysewicz nagrał tę rozmowę i mieliśmy dzięki temu przyjemność ją państwu zaprezentować. Cały czas pozostajemy we Lwowie. Kolejne wydarzenie, jakie miało miejsce, odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie. Spotkanie z Mirosławą Gongadze. Dyskusja pod tytułem Epoka postprawdy, kryzys mediów, również liberalnej demokracji w świecie. Takie spotkanie było w poniedziałek w Katolickim Uniwersytecie. Spotkanie oczywiście przebywało w języku ukraińskim. My po tym wykładzie i dyskusji, która była dość długa, próbowaliśmy nagrać, i nagraliśmy zresztą rozmowę po ukraińsku. Będziemy na bieżąco ją Państwu tłumaczyć, ale warto powiedzieć jeszcze chociaż jedno zdanie. Pani Mirosława Gongadze jest żoną świętej pamięci dziennikarza. To gruzińskie nazwisko nie jest przypadkiem. Gongadze założył portal, w tej chwili jeden z najważniejszych, Ukraińska Prawda, który w czasie ważnych wydarzeń politycznych jest źródłem informacji. Zresztą ktoś z obecnych zapytał panią Mirosławę, czy ona wierzy w tej chwili dzisiaj ukraińskiej prawdzie. Ona powiedziała, że jak gdyby nie ma już żadnego związku z tym portalem. Sama mieszka w Stanach, pracuje w Fundacji Newmana w Harvardzie, jest również dziennikarzem Głosu Ameryki, dlatego jej związki z ukraińską prawdą są już żadne. Tyle tytułem wstępu, natomiast my już przechodzimy do tego wykładu Epoka Postprawdy. Zapytaliśmy panią Mirosławę Gongadze o stan dzisiejszej przestrzeni informacyjnej w związku z istnieniem mediów społecznościowych, a dyskusja o postprawdzie w dużym stopniu była poświęcona mediom społecznościowym.
Ну, ми, як вже я сказала, що ми знаходимося в, в живемо в суспільстві чи в епоху постправди.
Як już powiedziałam, żyjemy w epoce postprawdy. To się stało właśnie przez sieci społecznościowe, ponieważ dostęp do rozpowszechniania informacji otrzymały miliony ludzi.
І таким чином
в ten sposób przestrzeń informacyjna jest przepełniona masą wiadomości, zarówno prawdziwych, jak i fałszywych, niesprawdzonych wiadomości.
Той факт, що ця кількість людей почали їх розповсюджувати.
Ten fakt powoduje, że ludzie gubią się w tym, co jest prawdą, a co jest fikcją, i nie weryfikują informacji. Ta weryfikacja jest bardzo skomplikowana.
І саме в цьому є одна з проблем соціальних мереж. Інша проблема, що, на жаль, соціальні мережі...
Drugi problem to jest to, że niestety media społecznościowe nie sprzyjają analizowaniu informacji, a emocjonalnemu przyjmowaniu ich. Ludzie przestają myśleć, gdy przeważają emocje. Niebezpieczeństwo jest wtedy, kiedy ludzie przestają myśleć, myślą emocjonalnie, działają emocjonalnie i decydują o sprawach politycznych pod wpływem emocji.
Оскільки ці всі соціально-мережеві компанії, вони створені у Сполучених Штатах, засновані у Сполучених Штатах, то
nastąpił moment teraz otrzeźwienia, ale bardzo późno niestety. Media społecznościowe zostały stworzone w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie społeczeństwo to zobaczyło wreszcie, ale że zobaczyło również, że gracze, którzy mają złe intencje, tacy na przykład jak Rosja, mogą wpływać na amerykańskie społeczeństwo i ich polityczne sympatie. I pojawiła się dyskusja wokół tego zjawiska.
Ja nie згадала jeszcze jedną liczbę, dużo ważną, że my...
Nie wspomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że przez media społecznościowe tworzą się informacyjne tunele. Gdy ludzie otrzymają tylko te informacje, które odpowiadają ich politycznym czy społecznym upodobaniom, doprowadziło to do tego, że ludzie przestają się wzajemnie słyszeć, rozumieć się, a nawet wierzyć sobie nawzajem. Otrzymają zupełnie różne palety informacji i to również jest niebezpieczne dla społeczeństwa.
I to znowu jest niebezpieczne dla społeczeństwa jak takiego.
Zadałem pytanie, czy to zjawisko nie istniało już wcześniej, bo przecież ludzie mają określone poglądy polityczne, wybierają media, które są związane z tym i dokonując zakupu, przynajmniej kiedyś tak było, może trochę mówię już o archaicznym zjawisku, dokonując zakupu gazety konserwatywnej, liberalnej bądź demokratycznej, poniekąd sami już dokonywali tego wyboru, czy wpływali na ten proces, o którym była mowa. Tak odpowiedziała pani Mirosława Gongadze.
Це було, але це не було в такому масштабі, як
які. Oczywiście to już było wcześniej, ale to nie było w tak wielkim wymiarze. Jak teraz. To były oficjalne media, ich ilość była ograniczona. Teraz to wszystko przerosło w jakąś gigantyczną informacyjną kakafonię. Następuje zawężenie dostępu do informacji. Stało się ono teraz bardzo intensywne. I ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim kierunku idzie społeczeństwo. Jeśli nie odzyskamy zaufania, możemy utracić demokrację czy społeczeństwo demokratyczne.
My w pryncypie możemy utracić takie pojęcie jak demokracja i demokratyczne prawienie jak takie.
Mirosława Gongadze wspomniała również o monopolach, nowych monopolach na rynku informacyjnym i tutaj padły takie nazwy, które wszyscy doskonale znamy i w większości z tych mediów społecznościowych na co dzień korzystamy.
Та звичайно монополії, тобто зараз, тобто ми маємо на інформаційному ринку декілька серйозних інформаційних монополій.
Oczywiście te monopole istnieją i my teraz mamy na rynku informacyjnym monopole bardzo silne, takie jak Google, Facebook, Amazon, Twitter.
Podaczu informacji. I z tym trzeba coś zrobić.
Amazon to w ogóle bardzo dziwna sprawa, bo Amazon łączy handel informacją z podawaniem informacji. I z tym trzeba coś zrobić. To blokuje dostęp i tworzenie się nowych źródeł. Tak jak kiedyś tworzyły się industrialne, przemysłowe i inne monopole w Stanach Zjednoczonych i one udało się je rozbić, tak teraz powstały takie monopole, które trwają, które same siebie nie zlikwidują i z tym trzeba coś zrobić. Trzeba włączyć jakiś regulator, bo to jest niebezpieczne dla społeczeństwa. Tak mówiła Mirosława Gongadze po spotkaniu poświęconemu epoce postprawdy w mediach i w życiu społecznym, które odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim w poniedziałek w tygodniu bieżącym. A my na chwilę, to już chyba nasza tradycja, przeniesiemy się muzycznie do katedry. Wszystkim nam podoba się ten fragment koncertu, który odbył się w katedrze już prawie miesiąc temu i kiedy po raz pierwszy zagrały odnowione po 100 latach, po raz pierwszy zagrały małe organy w katedrze lwowskiej. Muzyka z prawdziwej lwowskiej katedry i naszym gościem będzie również prawdziwy lwowianin Stanisław Durys, prezes Lwowskiej Miejskiej Dziecięco-Młodzieżowej Społecznej Organizacji Polski Zespół Pieśni i Tańca Lwowiacy oraz prezes zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Długa nazwa, mam nadzieję, że czegoś nie pominąłem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie pominął pan, ponieważ taka była sytuacja, że taką nazwę trzeba było postawić w latach 2000. No, są różne nasze grzechy i przestrogi i to jest właśnie jedna taka z przestrog, że powinniśmy wszyscy być razem i czujni na wszystko. Moi Państwo drodzy, 30 lat naszej pracy, wspólnej pracy.
To przepraszam, wejdę w słowo, zaprosiliśmy pana, nie zdążyłem powiedzieć, ponieważ obchodzimy 30-lecie organizacji. I to teraz akurat wiosna, lato w tym okresie.
Właśnie, mieliśmy to w 1989 roku, a w 1988 powstaje Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i wiceprezes pan Adam Kukudyński zaproponował mnie jako staremu cmentarzowi już jeszcze 1971 roku, co pamiętał o tym, co się działo na naszym terenie. Mówi, Staszku, musisz wziąć się w garść, bo nie ma komu założyć zespół, ponieważ proponuje nam Senat coś powinno być. Myśl nad tym tematem. W lecie jedziesz na szkolenia. No, dla mnie to było wyzwaniem. W ciągu kilkunastu, można powiedzieć, tygodni grupkę maluśką założyliśmy. I taką maluśką grupką pojechaliśmy, 6 osób, do Rzeszowa na szkolenia, na warsztaty. Nie wiedzieliśmy, że jesteśmy już na dwudziestoleciu światowych festiwali w Rzeszowie, światowych festiwali polonijnych zespołów, chociaż my się nie możemy nazywać polonijną organizacją, ponieważ my jesteśmy Polakami, jesteśmy tu na tym terenie. Trudno, jaka system stał się, to się stał, ale my jesteśmy pozostawieni swojego czasu na własne, można powiedzieć, zapatrywanie tego życia. Ale żyć trzeba, żyjemy dalej, robota trwa. Gdyby nie nasza inteligencja, może byśmy zawieruszyli się w lasach, można powiedzieć, życiowych, ponieważ las to jest gro ludzi, wpadasz w tłum i później nie wiesz, jak z niego wyjść. Ale oni nam dali ukierunkowanie. Dużo można było mówić o nich.
Ale mówi pan jeszcze o tej starej inteligencji.
O tej starej ludzkiej inteligencji, co właśnie było wspomniane tutaj w audycji ze Stanisławowa, ale po tamtych zostali tacy jak pan Bronisław Krzysztoforów, Zofia i Krystyna Panek, panie profesor Jarusiewicz, państwo Adamscy, państwo Nikodymowiczowi i wiele, wiele innych. O tych można mówić osobach godzinami. Ci, co właściwie nas zgromadzili przy sobie, które tworzyli odczyty. No, takich odczytów w ciągu roku mogło być no 10 w przybliżeniu. W każdym pomieszczeniu innym zawsze się mieniały pomieszczenia, żeby te odczyty odbywały się. Taki odczyt odbywał czasem do 30 osób. Kto chciał, to przychodził. Znaczy zaproszonych, bo nie można było pomyśleć, żeby czasem osoba obca, nie z tego, można powiedzieć, zdarzenia wpadłaby. I taki mieliśmy przykład już w 70-tych latach, kiedy wpadła osoba celowo ukierunkowana do nas i była wielka wsypa, wielkie nieprzyjemności. Ale myśmy, żyje się dalej. Co się dzieje, to się dzieje. Palec Boży nad tym czuwa.
A jakie nieprzyjemności? No bo to jednak czasy, kiedy mogły być dość poważne konsekwencje.
Zofii i Krystyny Panek było zebranie, można tak powiedzieć, któreś z nich imieniny były i przyjechał dwóch profesorów z KUL-u, żeby z nami porozmawiać, wziąć, jak można powiedzieć, niektóre materiały, przeczytać dla nas, żebyśmy byli troszkę podbudowani nową ideą, która była właśnie na KUL-u. I tak właśnie była wielka wsypa, bo wpadli służby odpowiednie. No, jak się stało, tak się stało. Nic się z nami nie stało. Bogu dzięki, że no, tam rodziców wzywali, młodszych dzieci, które miały po 15-16 lat w pracy, na niektóre nieprzyjemności, co wpadłeś, jak ty patrzysz się za dzieckiem, gdzie ty to dziecko posyłasz, jakim prawem tam posyłasz. A my dorośli to już mieliśmy swoje na to zapatrywanie. Ale to pomiędzy innymi co było, to się stało, więc takiego, może później było to, były lata już 75-76, kiedy to u pani Wisie Zapę była też nieprzyjemna wpadka. Ale mówimy o zespole. Zespół zaczął...
A tu trzeba zaznaczyć, jest pan osobą skromną, zaczął pan od hołdu dla inteligencji, a teraz przechodzimy
ponieważ
do...
Ponieważ dzięki nim my żyjemy, bo teraz jest taka moda, ja. W rosyjskim alfabecie ja to jest ostatnia buka w alfabecie. Nie można mówić, że ja coś zrobiłem. Nic coś nie mógł zrobić sam, ponieważ ciebie ktoś szkolił, do tego ktoś cię doprowadził, a jeżeli mówicie jeszcze o tym, szanowni państwo, że nic nie było w latach 60-tych, 70-tych, to znaczy was nie było w naszych społecznościach, wyście nic nie chcieli wiedzieć, boście mieli swój kieliszek chleba, boście się bali gdzieś nosa pokazać, się nawet nie do kościoła. To tak pokrótce, nawet się niektórzy, co też są prezesami, wstydzili rozmawiać w języku polskim. No, moi państwo, ale zespół pieśni i tańca, polski zespół pieśni i tańca Lwowiace trwa, jakby to nie było, pracujemy po pierwszym festiwalu, na którym myśmy byli zaproszeni, jak mówiłem, że to był 20-lecie festiwalu, było dla nas to od razu szokiem, bo ponieważ po dwóch tygodniach Majstersztychu wrzucono na największą scenę, gdzieśmy wzięli udział w ogólnym wspólnym tańcu z Czechami, z Francuzami, ze Szwedami, tak samo i byli z Australii młodzież, to było chyba około 38 par, ponad 100 osób chóru, etnografów właśnie stał, podśpiewywał do tańca. I tak właśnie wspólnie zaprezentowaliśmy otwarcie festiwalu, no i nasz dorobek. Przyjechaliśmy tutaj, doszła do nas zaproszona przez panią Teresiewicz, pani Irena Suchodolska, pani Niemira, która była akompaniatorem. Ponieważ my jeszcze nie mieliśmy tego dobrego, można powiedzieć, takiego wyszkolenia artystycznego, żeby samymi coś prowadzić. Zaprosiliśmy specjalistów ze szkoły baletowej. współpracowali z nami. Na drugi rok wyjeżdżamy razem już większą paczką. Paczka była taka przybliżenie, bo tak jak nam zaproponowano, było to 14 osób, gdzie wwozimy do Rzeszowa, wwozimy dlatego, że przywieźliśmy ze sobą bagaż taki, polonez, 12 polonez Ogińskiego. Zrobiliśmy to ze Zniczami. Bardzo pięknie zaprezentowaliśmy się z tym polonezem. Tam dostaliśmy naukę tańców rzeszowskich, lubelskich, podrzeszowskich, różnych tych okolic, ponieważ jeżeli Polska ma 24 regiony folklorystyczne, to każdy region jeszcze ma subregiony, podregiony i każdy ma inny strój. I właśnie tego nas uczyli w Rzeszowie, bo rzeszowscy specjaliści, pani Alicja Haszczak, w ogóle to perła rzeszowskiego, można powiedzieć, terenu, miała, jak to się mówi, w jednym paluszku cały region oblatany. Czy to Krośnieński, czy to Rzeszów miasto, czy to Zagórze. Jednym słowem, leciało to. Za dwa lata dostajemy się, można powiedzieć, zaproszeni byliśmy dostać się do Lublina na szkolenia już wyższej rangi, na szkolenia choreografów zespołów z zagranicy pod dyrekcją pana Stanisława Leszczyńskiego. Nie mieliśmy strojów. Nie mieliśmy strojów, trzeba było jakoś wychodzić. No, znaleźli się panie, które pomogły nam w Teatrze Wielkim u pana Edera pożyczyć stroje do tańców, ponieważ tak, 71 rok to nasza praca, a 91 rok to jest właściwie rok Konstytucji Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. I jak to obchodzić? Musiał być koncert. Właśnie byliśmy promotorami, można powiedzieć, tego koncertu, bo wtedy był prezesem Stanisław Czerkas. No i zapytał się, jak to będzie. Mówi, wiecie co, jak nie będzie koncertu, nie będzie ogółu pokazana, co my możemy robić, a już towarzystwo miało chór i nasz zespół działał. Mówi, musimy pokazać się. I właśnie dzięki tym paniom, które wypożyczyły nam teatralne stroje, mogliśmy zaprezentować polskie tańce narodowe i polskie tańce regionalne. Dalej lecimy aż
panie,
do...
Panie prezesie, przepraszam, jest 9.50 w Polsce, to znaczy, że tu jest 10.50.
Dziękuję za...
Ty jeszcze o coś o współczesności trzeba
będzie. O współczesności. Właśnie ostatnio byliśmy na dwóch festiwalach ukraińskich. To jest festiwal poświęcony świętom Bożego Narodzenia, a także festiwal niedalekim od Tarnopolu z Barażu. Festiwal Kozackiej Sławy, tak zwany, ale zaproszony były polski był zaproszony zespół, gdzieśmy prezentowali polskie tańce narodowe i dostaliśmy pierwsze miejsce, dyplom za uczestnictwo, dostaliśmy pierwsze miejsce. Oprócz tego ostatnio przyjechaliśmy właśnie w niedzielę ze Stanisławowa, gdzie braliśmy we wspólnym koncercie z Borysławem na tym Dniach Kultury Rzeczpospolitej, na Dniach Kultury Polski w Stanisławowie, czyli w Iwano-Frankowsku. Wielkie są nasze marzenia, ale najgłówniejsze, co chciałbym podziękować tutaj pani marszałek Alicji Grzyszkowiak, dzięki której dostaliśmy stroje, pani senator Janinie Sagatowskiej, która też nas wspierała. I pani prezes Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej w Krakowie, która nas krakowskie stroje zaopatrzyła. Wiele ludzi stara się nam pomóc. No, jak ktoś widzi, że człowiek pracuje, to czasem ludzie chcą gdzieś zasunąć malutki hamulec, żeby zahamować. Nawet było takie swojego czasu wypowiedzenie: za prędko się rozwijacie. No, ta osoba, co powiedziała, chyba nie wiedziała, że my byliśmy dawno rozwinięci, ponieważ ta systema postkomuny dawała nam dobry materiał do pracy. Byliśmy dobrze wyszkoleni, właśnie można powiedzieć w ich duchu, ale w swojej osobistej pracy, swojej pracy dla polskości.
Za prędko się rozwijacie, taki zarzut.
Taki nam zarzut był rzucony.
właściwie nie wiadomo, jak to skomentować.
No skomentować, bo ludzie czasem nie nadążają z dostarczeniem nam czegoś, ale to można powiedzieć z zazdrości. Za prędko się rozwijacie. Trzeba was przehamować. Czegoś wam nie dodam? No, przykład taki, że nie mamy od 7 lat dofinansowania. Przedstawcie sobie, pracować bez dofinansowania. Wszędzie trzeba za wszystko zapłacić. Za kombat trzeba zapłacić, za wynajęcie muzyka trzeba zapłacić, za szkołę wynajęcie sali trzeba zapłacić. Nic nie zrobimy. Taki świat jest. Za wszystko trzeba płacić. Szkoła płaci za światło, za wody i tak samo za ocieplenie. I muszą mieć do tego... My powinniśmy mieć dotacje na to, żeby im przekazać te fundusze, które by, powinny by być na opłaty.
A jak pan i jak zespół sobie radzi w takiej sytuacji?
Wie pan co, wychodzimy z różnych sytuacji. Czasem prosimy i ukraińskich zespołów, żeby nam pomogli, żeby nas przyjęli na te czy inne próby. Staramy się współpracować dzięki panu generałowi Kobierskiemu, świętej pamięci, Ludwikowi. Mamy dobry kontakt z wojskiem i dom oficerów. Czasem też nam użycza gościnnie sal dla prób.
Czyli ukraińskie wojsko pomaga czasami polskiemu zespołowi z Lwowa?
Tak. No, koncertujemy dla nich tak samo, jeżeli trzeba. Tylko zamówienie, że trzeba gdzieś jakiś koncert odpracować. Czy nawet mówił, panie Staszku, trzeba oprowadzić generalicję ukraińską. Czy przyjeżdża do nas polska jakaś delegacja. No miałem taką okazję, że i pana Waldemara Skrzypczaka i generała Świdę oprowadzałem właśnie po cmentarzu łyczakowskim po Orlętach. Wtedy był cudowny dla mnie widok, gdy wojsko ukraińskie, kompania honorowa główną aleją przemaszerowało, oddając honor polskim patriotom, ci co leżą tam właśnie tym dzieciakom.
Niesamowity widok to musiał być.
Zdjęcia są, zdjęcie mam takie coś. To by było nagranie, ale nagrania nikt nie robił wtedy.
Panie prezesie, widzę, słyszę i widzę, że warto pana zaprosić jeszcze jeden, drugi, trzeci i wiele razy, bo ma pan wiele rzeczy do opowiedzenia.
Jak najbardziej. Jesteśmy kopalnią, pozostałością tych profesorów, tej inteligencji. Oni nas zostawili na to, żebyśmy mogli tutaj działać.
Dziękuję bardzo panu za wizytę. Naszym gościem był prezes Stanisław Durys. Lwowska Miejska Dziecięco-Młodzieżowa Społeczna Organizacja Polski Zespół Pieśni i Tańca. To jest pełna formalna nazwa. Oraz członek zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję, do widzenia, kłaniam się.
I tak, Studio Lwów dzisiaj dochodzi już do końca. Żegnamy się z państwem. Dziękujemy za uwagę słuchaczom w Warszawie, w Krakowie i na całym świecie. Jak zawsze w środę o tej porze nadawaliśmy z redakcji Kuriera Galicyjskiego. Wojciech Jankowski mówiący te słowa żegna się z państwem. Karina Wysoczańska również, która realizowała tę audycję. Ta audycja nie pomogłaby, gdyby nie wielki zespół Kuriera Galicyjskiego. Wołodymyr Harmaciuk, Leon Tyszczenko, Andrzej Borysewicz, Aleksander Kuśnierz. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, niech mi wybaczy. Przypominam, jutro o tej samej porze Studio Wilno. Tych, którzy interesują się Lwowem, na pewno Wilno też ciekawi. A za chwilę już Radio Aktywni. Do usłyszenia za tydzień.